Zapraszamy na audycję Czytać, aby być mądrym. I to jest audycja o czytaniu dobrych książek, o czytaniu, które nas rozwija, o czytaniu, które poszerza nasze tutaj poznanie świata i nie tylko. Dzisiaj w naszym programie mamy dwie książki do omówienia, spotkanie z dwoma autorami. Pierwszym z nimi jest pan poseł Janusz Szewczak i jego książka Banksterzy, kulisy globalnej zmowy. Bardzo serdecznie witamy, panie pośle, na antenie Radia Maria.
Witam serdecznie, szczęść Boże, witam ojca Janusza.
Szczęść Boże. Witamy, a więc pan Janusz Szewczak, bo wiemy, że to imię Jan wypłynęło też przy wyborach parlamentarnych. Niemniej jest pan znany też i pod tym drugim imieniem.
Tak jest.
Tak, ale to nie będzie tematem naszej rozmowy, bo tematem jest książka bardzo ciekawa. Wydawnictwo Biały Kruk, książka obszerna, mówiąca na temat właśnie kulis z globalnej zmowy. Taka moja uwaga tylko, panie Januszu, jest taka, że pewnie teraz te problemy z terroryzmem, z państwem islamskim, niejako ten temat banksterstwa przesunęły na dalszy plan, ale myślę, że to też jest temat, który łączy się pewnie z tymi problemami naszymi teraz realnymi, bo wiemy również, że bankowy świat ma wpływ na sytuację również i tą, którą teraz żyjemy. Jak pan to ocenia?
Tak, moja książka Banksterzy, kulisy globalnej zmowy bardzo dobrze się sprzedaje. Jest to zaskoczenie dla mnie samego. Już ponad 10 tysięcy egzemplarzy zostało sprzedanych, jak mnie poinformowało wydawnictwo. A książka przecież dotyczy dość trudnego tematu, jakim jest świat finansów, świat bankowości, różnego rodzaju patologie, które mają miejsce. I rzeczywiście, wbrew pozorom, to o czym mówimy, tych zamachów, tych niepokojów, aktów terrorystycznych dzisiaj, ma to niestety wiele wspólnego również z tym światem wielkiej bankowości, bo nie tylko ja, ale przecież wielu ekspertów stawia taką tezę, że dzisiaj nic na świecie się nie dzieje bez udziału wielkich finansów, ani niepokoje, ani rozejmy, ani wojny. Ani kryzysy, ani hossy, ani bessy nie odbywają się bez przynajmniej małego paluszka wielkich instytucji finansowych, a w tym przypadku banków. Ja w swojej książce Banksterzy, kulisy globalnej zmowy chciałem odsunąć taki wielki głaz, który skrywa te tajemnice, bardzo liczne tajemnice dotyczące często bardzo toksycznych produktów bankowych i taką, pokazać tą wielką czeluść, która jest pod tym głazem, bo w Polsce do tej pory przez ostatnie 26 lat tych przemian o bankach można było pisać tylko albo dobrze, albo bardzo dobrze. Natomiast te wszystkie opinie krytyczne, które przecież na świecie już funkcjonują w olbrzymim zakresie, jakoś nie dopuszczano do opinii publicznej informacji tego typu publikacji. Można powiedzieć, że światem zawsze rządził pieniądz, to wszyscy o tym wiemy. Ale pytanie, które stawiam w książce Banksterzy, kulisy globalnej zmowy jest, kto dziś rządzi tym pieniądzem? Kto kreuje ten pieniądz? Kto kreuje kredyt? Ile tego typu toksycznych produktów, których nazwy ludzie nie znają, nie rozumieją, jak derywaty, MBS-y, CDS-y i tak dalej. Ile tego właściwie jest? Znani przecież ze świata bankierskiego Rothschildowie mówili, że żeby złapać ptaszki, trzeba rozsypać cukier. I tego właśnie cukru finansowego, bankowego, zadłużeniowego rozsypano tyle na świecie, że tych ptaszków się nałapało, można powiedzieć, na pokolenia. I taką tezę stawiam w książce, że dzisiaj współcześni ludzie, wiele milionów ludzi, czy nawet setek milionów ludzi, stało się takimi niewolnikami tego systemu finansowego, zakładnikami, prawda? Z którego ci bankowi krawcy próbują uciąć tyle, ile chcą. Śmieszna historia, bo po opublikowaniu i wydaniu książki Banksterzy, kulisy globalnej zmowy, Związek Banków Polskich napisał list, taki donos do marszałka Sejmu na mnie, że ja właśnie tak brzydko mówię o bankierach, banksterzy, że napisałem tą książkę, prawda, że tak się krytycznie wyrażam o tych zjawiskach patologicznych w świecie finansów i bankowości. To pokazuje, jak trudno jest ten głos dotarciem do opinii polskiej, opinii publicznej pokazać, że ci, którzy mieli już prawie wszystko, można powiedzieć, no postanowili mieć jeszcze więcej, postanowili mieć państwa, narody na wyłączność, można powiedzieć, bo dzisiaj mamy przecież takie kraje jak Grecja, która no nigdy z tych długów przecież nie wyjdzie, prawda, nigdy się z nich nie wydostanie. Ja stawiam taką tezę w książce, że światu grozi powtórka z wielkiego kryzysu bankowego i że ci, którzy w 2008 roku po wybuchu kryzysu wielki świat finansów, banków inwestycyjnych, ci właśnie banksterzy, że oni nie wyciągnęli żadnych wniosków z tego, co się stało, tego kryzysu poprzedniego sprzed 8 lat, wprost przeciwnie. Że te premie bankierskie jeszcze przyspieszyły, produkcja pieniądza na trzy zmiany, coraz bardziej skomplikowane produkty bankowe, których znaczenia nie rozumieją nawet laureaci Nagrody Nobla, prawda? Doszło do takich już paradoksów, do takiej patologii, że jeden z prezesów wielkich banków, wielkiego banku inwestycyjnego amerykańskiego, przedstawiciel Goldman Sachs Banku w Ameryce, pytany, przysłuchiwany w sprawie tych amerykańskich kredytów subprime'owych, mieszkaniowych, hipotecznych, powiedział publicznie, to my, bankierzy, wykonujemy robotę Boga na ziemi. To pokazuje skalę, prawda, oderwania się tych elit finansowych, bankowych od rzeczywistości, od moralności. To pokazuje pewną nową, że w tym szaleństwie bankierskim jest pewna metoda, że jest pewna strategia. To jest strategia budowania bardzo wąskiej grupy, elitarnej grupy ludzi, którzy tworzyliby ten nowy porządek świata, jak to się mówi, New Order World, czyli no po prostu staliby się autentycznymi panami właściwie, można powiedzieć, wartości, majątku całych państw, narodów. Pięknie mówił Mark Twain o bankierach, wielki prześmiewca, pisarz, mówił, że bankierzy to są tacy ludzie, którzy dają nam parasol, jak świeci słońce. Tylko jak zaczyna padać pierwsze krople deszczu, to oni ten parasol zabierają, prawda? A my możemy powiedzieć, że dzisiaj świat stoi w sytuacji no już nie kropel deszczu, tylko po prostu ulewy, oberwania chmury, jeśli chodzi o długi, o długi niedospłacenia, o manipulacje w bilansach, o kreację wirtualnego pieniądza. Napoleon, i to też cytuję w swojej książce Banksterzy, kulisy globalnej zmowy, wypowiedź Napoleona, który mówi, że bankierzy to ludzie pozbawieni patriotyzmu, wyzuci z patriotyzmu, dla których liczy się tylko zysk. Oraz jak to sam Napoleon twierdził, że pieniądz nie ma ojczyzny. Jest wiele ważnych wypowiedzi ludzi świata, ludzi historycznie w postaci. Thomas Jefferson przecież mówił, wielki twórca przecież państwa amerykańskiego, mówi, że instytucje bankowe są groźniejsze od armii czasami dla swobód obywatelskich. No, z czegoś to się przecież, prawda, brało. No, z tego właśnie i bierze się to dzisiaj nadal, że ta chciwość, która zaślepiła, można powiedzieć, zdrowy rozsądek, przyzwoitość, kompletne nieliczenie się z ryzykiem, chęć osiągania tych błyskawicznych, szybkich zysków, no one dzisiaj nadal święcą triumfy i w jakimś stopniu, można powiedzieć, niszczą realną gospodarkę, niszczą rodziny, niszczą wartości tradycyjne. Coraz więcej osób stawia taką tezę, że dzisiaj demokracji zastępuje bankokracja na świecie, a w niektórych przypadkach już nawet nie bankokracja, a bankokratura. Może po prostu te wielkie instytucje finansowe świata bankowego, one właściwie zawłaszczyły życie publiczne, życie gospodarcze. W dużej mierze uzurpują sobie prawa, które nie powinny posiadać i formalnie nie posiadają. Pozbawiają całe państwa, narody, pokolenia szansy na lepsze jutro. Jeśli dzisiaj świat jest zadłużony, na ponad 200 bilionów dolarów, no to pokazuje właściwie, że jesteśmy jakimś w błędnym kole, że jesteśmy pułapcem. Widać, że nawet w Europie może się okazać, że bankfit, ja to nazywam bankfit, czyli taki wyjść, upadek jakiegoś jednego dużego banku może być groźniejszy niż ten Brexit, niż wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
No właśnie, panie Januszu, pod koniec książki, bo na stronie 167 taki rozdział, takie pytanie, czy bankowy świat runie, czy to jest w ogóle możliwe, bo gdyby runął, więc no, nam się to wydaje, że będzie wielki jakiś krach, prawda? Ale to może być początek jakiegoś nowego, nie wiem, rozdania, czy takie rzeczy się bierze pod uwagę ekonomicznie?
Tak, taka ewentualność jak najbardziej istnieje. Ja myślę, że taki kolejny kryzys bankowy może mieć miejsce w Europie, nie w Stanach Zjednoczonych, tylko właśnie europejskie państwa, europejskie banki mają gigantyczne problemy. W samej tylko Hiszpanii kwota tych złych długów w bankach hiszpańskich, czyli takich nieściągalnych kredytów, jest szacowana na prawie 190 miliardów euro. Natomiast w bankach włoskich, które są w najgorszej chyba w tej chwili sytuacji, kredyty zagrożone, nieściągalne, to jest kwota od 360 do nawet 390 miliardów euro. Zaś w całej strefie euro, państw niby przecież wysoko rozwiniętych, te złe długi to jest prawie 900 miliardów euro. To są astronomiczne po prostu kwoty. Niedawno przedstawiciel wielkiego niemieckiego banku o światowym zasięgu, Deutsche Bank, główny ekonomista Deutsche Banku, stwierdził, że trzeba natychmiast 150 miliardów euro na podratowanie kondycji banków, bo się źle skończy. Może grozić upadek któregoś z dużych banków. No, widzimy włoski bank UniCredit, który ma olbrzymie tarapaty i kłopoty nie tylko we Włoszech, ale również przecież w Polsce niedawno sprzedał 10% akcji Pekao S.A., bo jest właścicielem tego kiedyś polskiego dobrego banku. Commerzbank niemiecki został właściwie uratowany przed kilku laty wyłącznie przez rząd niemiecki, który wyłożył aż 18 miliardów euro, żeby ten bank zatrzymać przed katastrofą, przed upadkiem. Austriackie banki niewielkiego przecież kraju udzieliły w Europie Środkowo-Wschodniej kredytów na kilkaset miliardów euro. No, w znacznej części pewno też te kredyty nie zostaną ściągnięte. No, można powiedzieć, że na świecie, w wielkim świecie bankowości, i staram się to w książce Banksterzy przybliżyć takim zwykłym językiem, prostym językiem, napisać o rzeczach trudnych tak, żeby każdy rozumiał właściwie, gdzie jest problem. Piszę o tym właśnie w takim pokerze oszustów, który trwa w świecie banksterskim, światowym takim banksterskim kasynie, gdzie po prostu gra się znaczonymi kartami i najczęściej gra się przeciwko zwykłym ludziom, przeciwko małym przedsiębiorcom, przeciwko państwom całym, przeciwko narodom. Stąd też twierdzę, że mamy dzisiaj już nowy termin na określenie ludzi, już nie jako homo sapiens, tylko raczej homo creditus, tak? Czyli ktoś, kto jest po prostu uzależniony od tego świata finansów.
To się jeszcze, tych różnych ciekawostek się dowiemy po lekturze, do której zachęcamy. A jeszcze proszę, bo mamy dosłownie już końcówkę naszego czasu, panie Januszu, o Islandii powiedzieć, bo to jest też ciekawostka.
Tak, to bardzo ważne, bo żeby to nie było tak pesymistyczne, książka Banksterzy, kulisy globalnej zmowy daje przykład pozytywny. Na ostatnim rozdziale piszę o islandzkim światełku, tak, gdzie mała społeczność, mały naród liczący 300 tysięcy ludzi, mający zresztą fantastyczną piłkę nożną, prawda, jak na taki mały kraj, poradził sobie z bankructwem, bo przecież tam też cztery duże banki islandzkie doprowadziły kraj do bankructwa, ale mądry naród islandzki i odpowiedzialne władze nie poprzestały na tym. Powiedziały, że długów wykreowanych sztucznie przez banki nie będą spłacać. 26 bankierów wsadziły do więzienia. Premier z rządu usiadł na ławie oskarżonych. Prezydent musiał ostatnio podać się do dymisji. I naprawiają własny system bankowy w oparciu o reformę Frosti Sigurdssona, która przywraca prawo kreowania pieniądza społeczeństwu, własnemu narodowi poprzez bank centralny, która odchodzi od chce odejść od rezerwy cząstkowej na rzecz całościowej rezerwy posiadanej w bankach, bo przecież banki nie posiadają tej ilości pieniędzy, które się wydaje, prawda? Mają kilka procent raptem realnie tego pieniądza, które mogłyby oddać, gdyby wszyscy ruszyli do banku. A więc Islandia pokazuje, że można to zrobić, że ten system jest naprawialny, trzeba mieć tylko wolę polityczną i nie być skorumpowanym czy uzależnionym od tego wielkiego świata finansów. To bardzo dobry znak. Musimy iść w kierunku wielkich reform systemu bankowego, dzielić te wielkie banki na znacznie mniejsze, bo inaczej staniemy się właśnie takimi zakładnikami, niewolnikami współczesnymi, których los będzie wyłącznie uzależniony od decyzji niewielkiego grona osób, które chcą stworzyć tą nowy światowy porządek, nową światową elitę, czyli stać się panami świata ludzi i majątku.
Dziękujemy. Tyle autor książki, już nie takiej świeżej, no ale świeżej, bo powiedzmy już będącej kilka miesięcy na rynku, Banksterzy, kulisy globalnej zmowy, wydawnictwo Biały Kruk, pan Janusz Szewczak. Panie Januszu, dziękujemy bardzo.
Serdecznie dziękuję i bardzo polecam.
Pozdrawiamy, dziękujemy za rozmowę w ramach audycji Czytać, aby być mądrym. Za chwilę spotkanie z kolejnym autorem.
Dopo questa vita che si dimentica di te, dopo questo cielo senza arcobaleno, dopo la malinconia che mi prende ogni bugia, dopo tutta questa voglia di sereno, dimmi chi ci sarà. Dopo il sogno delle Hawaii, come tutti i marinai, attraverso questo mare di cemento, dopo l'altro inverno che soffia neve su di me, che ho già freddo se non sono accanto a te. Devi crederci, ci sarà una storia d'amore, d'un mondo migliore, ci sarà un azzurro più intenso ed un cielo più bianco, vestita di bianco, ci sarà anche un modo più umano per dirsi ti amo.
Ti... audycja Czytać, aby być mądrym. Kolejna książka dzisiaj przez nas przedstawiona, którą chcę przedstawić, to jest Błogosławiona Karolina Koskówna, Czyste serce. Naszym gościem jest autorka książki, pani Sylwia Palka. Witamy serdecznie panią.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Może na początek kilka słów o sobie. Kim i czym się pani zajmuje na co dzień? Jakie może są tutaj zainteresowania pani, też jako autora książki o Błogosławionej Karolinie?
Ja bardzo dziękuję za kolejne zaproszenie do audycji. Myślę, że moje książki jakoś już są pewnie rozpoznawalne przez słuchaczy. Napisałam książki poświęcone cudom eucharystycznym Katarzynie Rivas, Karolinie Koskównie. I ostatnio taki zbiór wywiadów z charyzmatykami i mistykiem Cudów Świętą Mówi do Kościoła w Polsce. To są jakoś te płaszczyzny, w których się poruszam jako autor. Jestem też autorką licznych wywiadów i takich artykułów publicystycznych.
Dziękujemy za informację. No i przed nami książka, może powiedzieć, nie jest ona zbyt obszerna, ale myślę obfita w treści bardzo ważne, jeśli chodzi o Błogosławioną Karolinę Koskównę. I ten tytuł, podtytuł Czyste serce. I tą historię świętej znamy, może nie wszyscy, ale pewnie ludzie młodzi na pewno już tą postać spotkali w swoim życiu. I chcę też powiedzieć, że przed nami premiera filmu Zerwany kłos właśnie o Karolinie. Bardzo będzie to piękny, wzruszający film, który właśnie poprzez tutaj Wyższą Szkołę Kultury Społecznej Medialnej i studentów z nią związanymi będzie emitowany, ale to już przed nami. Natomiast książka mówi o życiu zwykłej, prostej dziewczyny pochodzącej z wioski w diecezji tarnowskiej, wsi Zabawa, która po prostu, można powiedzieć, no oddała życie broniąc swojej czystości, prawda? Więc jest to sprawa bardzo też aktualna. Jakby pani określiła, pani Sylwio, kim była tak na co dzień błogosławiona Karolina w takim opisie zewnętrznym?
Przede wszystkim starałam się, może zacząć troszkę od takiej strony warsztatowej, ale przedstawić tą biografię nie w postaci jakiejś wielkiej hagiografii, ponieważ to była prosta dziewczyna i też wszyscy świadkowie jej życia wspominali o tym, że właściwie żyjąc niczym się nie wyróżniała. Na pewno takim mocnym jakby motywem była zawsze modlitwa, ponieważ ona się lubiła modlić i stanowczy charakter. Natomiast jeżeli chodzi o cały wygląd zewnętrzny, no to była taka niepozorna, mówili o niej zwyczajna, niezwyczajna. A z drugiej strony gdzieś dopiero po śmierci wyszły takie sytuacje, że na przykład ksiądz proboszcz wspominał, że bardzo pomagała w pasterstwie, że organizowała katechezy pod Gruszą, gdzie uczyła dzieciaki religii. Przygotowała je do bierzmowania, do Komunii Świętej, więc dopiero gdzieś tam w sytuacji, kiedy zmarła, okazało się, że ludzie zaczęli się modlić za jej przyczyną, a nie jakby w jej intencji. Więc to był taki wyznacznik, że obcowali ze świętością na co dzień, natomiast ona była taka właśnie niepozorna i taka zwykła, taka codzienna.
Czyli zwykła, codzienna i można powiedzieć święta. Tutaj w tej książce znalazłem taki opis, że jakby Karolina przeczuwała swoją śmierć, była niespokojna tego dnia, prosiła mamę, żeby ją zabrała do kościoła, prawda?
Dokładnie. To były czasy I wojny światowej, więc do zabawy wkroczyły wojska radzieckie. Właśnie wtedy już się wycofywały i to się okazało właśnie, że ten żołnierz przyszedł do domostwa, a matka przeczuwając, że będzie inaczej, że jest żołnierzy dużo na ulicach, a mieli taki zwyczaj, że zawsze jeden z domowników chodził na mszę świętą każdego dnia, więc wolała iść sama, żeby Karolinę nie brać z sobą, natomiast ona faktycznie wspominała, że ma jakieś przeczucia i wolałaby pójść. No i potem są też, jak matka wróciła, dowiedziała się, co się stało, to straciła przytomność. No to było na pewno ogromne przeżycie, a Karolina miała być wtedy pod opieką ojca, no i przebywać z pozostałym rodzeństwem wydawałoby się, że bardzo bezpiecznie.
I wiemy, że no, potrwało to kilka dni, zanim znaleziono, prawda, ciało już
zamordowane. Tak, dokładnie. Ciało znaleziono dokładnie 4 grudnia, natomiast no, to jest trochę dni, a potem też to była zima, więc no, tym bardziej jakoś tak wpływało na to, co się stało.
No i powiedzmy teraz obecny czas kultu świętej Karoliny, błogosławionej Karoliny, kiedyś ufamy świętej. Wiemy, że ojciec święty Jan Paweł II podczas trzeciej pielgrzymki do ojczyzny beatyfikował błogosławioną Karolinę i zabawa jest w sanktuarium błogosławionej Karoliny, właśnie. Więc czeka na pewno tutaj na dalszą modlitwę, kult i cuda z nią związanymi, tak?
Natomiast jeden z cudów, co pisał, on faktycznie jest cudem, który może wystarczy do kanonizacji. To jest historia małżeństwa, które okazało się, że tuż gdzieś tam pod koniec rozwiązania, że dziecko nie ma wykształconego żołądka i ma zrośnięty przełyk. No i kolejne badania, modlitwa do Karoliny Kusków, no okazało się, że dziecko urodziło się zdrowe. Chłopiec otrzymał na imię Dominik, natomiast córeczka potem Karolina właśnie w ramach wdzięczności Karolinie Kuskównie za wstawiennictwo tej intencji. I to się właśnie często zdarza, że osoby, które doświadczyły jej pomocy, nadają właśnie dzieciom imię Karol, Karolina. Mm-hmm. Na pewno jej pomoc jest bardzo skuteczna i cały czas aktualna.
A proszę nam wytłumaczyć, bo tutaj w kalendarium znalazłem taką informację, że ksiądz biskup Wiktor Skworc poświęca drogi krzyżowe i tak dalej, ale potem że jest poświęcenie pomnika ofiar wypadków drogowych i komunikacyjnych. Czy jakoś Karolina jest patronką, że tak powiem, czy patronką, opiekunką ofiar?
Tak. Tych... To jest tak, że jedna z kaplic w sanktuarium nosi tytuł Kaplicy Męczenników XX wieku i Ofiar Przemocy. Na taki szczególny sposób też tymi ofiarami przemocy, powiedzmy, są ofiary wypadków drogowych i takie właśnie ofiary niewinnej śmierci, można powiedzieć. I w tej sytuacji też często rodzice, którzy stracili dzieci, modlą się za jej przyczyną, gdzieś tam właśnie o ukojenie, o uzdrowienie relacji. I stąd Karolina, której rodzice przeżyli ogromny dramat, patronuje osobom, które przeżywają bardzo trudne chwile w swoim życiu, ale też jest taką bardzo skuteczną wspomożycielką dla nich, ponieważ tak jak mówią w swoich świadectwach, jakby nie lękają się do niej przyjść z czymkolwiek, powiedzą, że ona była właśnie taka prosta, zwyczajna i nie mają takich barier, takich granic, gdzie właściwie nie wypada jej o tym powiedzieć.
Tak, więc to też jest taki bardzo ciekawy ślad. A proszę mi powiedzieć, pani Sylwio, z czego pani korzystała, z jakich źródeł też, jeśli chodzi o tę książkę, o ten zbiór informacji? Co było głównym takim źródłem?
Źródeł było sporo, ponieważ potrzebowałam książek, które będą mówiły no życiorysie o tym, co się zachowało na temat jej życia, jej jakby no, krótkiego życia, bo 16-letniego. A oprócz tego sięgałam też do licznych świadectw osób, które doświadczyły jej wstawiennictwa. I to właściwie do osób, które osobiście ją znały, bo to było dla mnie cenne, żeby właśnie pokazać jakby Karolinę w takich kilku odsłonach, czyli jej życie przez pryzmat osób, które spotkały ją, rozmawiały z nią, jakoś ją wspominają, a potem przez przykład tych, którzy proszą ją o wstawiennictwo i doznały jakiejś pomocy, jakichś łask. I wydaje mi się, że to jest takie o tyle też cenne, że to są właśnie takie żywe kamienie, niekoniecznie właśnie jakaś poważna hagiografia, która pokazuje kogoś z dużym dystansem, ponieważ ona też żyła stosunkowo niedawno, bo w tamtym roku, 18 listopada, minęło tyle od jej śmierci, więc tych dokumentów jest sporo. Nie są jakieś, nie wiem, wielkie tomy, bo ona żyła krótko, mamy księgi parafialne i mamy te świadectwa, natomiast ich jest naprawdę dużo i ich przybywa, systematycznie przybywa. Więc jakby cały nowy wykaz bibliografii oczywiście jest w książce zamieszczony, ale myślę, że no też będzie jeszcze cały czas przebywał, dlatego że to jest bardzo modne święto ostatnio. Mhm. I dobrze.
A zapytam na pani, czy pani ma wiedzę na przykład jeszcze o rodzinie błogosławionej Karoliny, czy jest ktoś jeszcze...
Nie udało mi się dotrzeć do takich informacji niestety.
Mhm. Czyli szkoda, że ten lud jakoś tam, prawda, można powiedzieć, wymarł, bo wiemy, że miała rodzeństwo.
Natomiast nie udało mi się dotrzeć do takiej właśnie informacji, czy w ogóle do jakiejkolwiek rodziny Karolinę.
Mhm. A więc przed nami lektura, bardzo ciekawa. O tyle też, że to nie jest zbytnio obszerna książka. My się boimy takich, prawda, opasłych tomów, a więc to jest taka akurat, można powiedzieć, na dwa wieczory książka Czyste Serce, błogosławiona Karolina Koskuna, wydawnictwo SPE. Pani Sylwia Palka jest autorem i dedykacja tej książki Monice i Pawłowi. Czy to ktoś bliski z rodziny, czy znajomy?
Moja siostra i jej mąż.
A no właśnie, to też
bardzo bliscy.
Bardzo bliscy. Pani Sylwia, dziękuję bardzo za spotkanie. W czasie
bardzo
dzisiejszej audycji
również.
Mogę audycji czytać, aby być mądrym. Pani Sylwia Palka mówiła nam o swojej książce Błogosławiona Karolina Koskówna, Czyste Serce. Dziękujemy bardzo.